Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Bukiecik tych fiolków, niech powie ci wszystko, jak z tobą jest dobrze, bez ciebie mi źle. Co myślę i co czuję, gdy usta twe caluję i w nocy o kim śnię i czemu tak ubóstwiam cię. Bukiecik tych fiolków, bukiecik, nic więcej. I serce, co z tęsknoty omdlewa i drży. Ukryłem je wśród kwiatów, zamknąłem w piosence. Bukiecik tych fiolków, to miłości ty. Bukiecik tych fiołków, bukiecik, nic więcej. I serce, co z tęsknoty omdlewa i drży. Ukryłem je wśród kwiatów, zamknąłem w piosence. Bukiecik tych fiołków, to miłości ty.
Fiołki kwitną najczęściej od marca do maja, czyli teraz jest ich czas i dlatego takim spokojnym, kwiatowym akcentem z 1938 roku w wykonaniu Alberta Harrisa przywitaliśmy Państwa w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się.
I Andrzej Urbański. Jak pisał w wierszu Bart Lwowa Henryk Zbierzchowski, bukiecik fiołków, garsteczka fioletu. Ujęta w liści szmaragdową zieleń, a daje czasem więcej rozanieleń, niżeli przepych kupnego bukietu.
Tyle dygresji o tej skromnej, acz wdzięcznej roślinie o subtelnym aromacie. Dziękujemy Państwu za kontakt po ubiegłotygodniowej audycji. Swoją refleksją dotyczącą obchodzonego w minioną sobotę Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej podzielił się z nami pan Michał Czermiński z Gdańska.
Jestem wnukiem ofiary katyńskiej, Józefa Książka. To dziadek ze strony mojej mamy, Małgorzaty Książek Czermińskiej. Dziadek urodził się w 1909 na Lubelszczyźnie w Adamkach i w latach 30. z moją babcią Julianną pobrali się. Mieszkali w Warszawie. Dziadek był oficerem rezerwy, był chemikiem, podobnie jak mój tato. Po wybuchu wojny został wzięty do niewoli i podczas pobytu w Kozielsku jego rodzina, czyli moja babcia i starsza siostra mojej mamy, moja babcia była wtedy w ciąży z moją mamą, uciekły na wschód przed Niemcami. W Lubomlu mama przyszła na świat. Ta historia dziadka, no musimy pamiętać dla tych, którzy może nie pamiętają w tej chwili, to były czasy jednak komuny w Polsce, więc mówienie o tym nie było bezpieczne. Ja byłem młodym chłopakiem, ale już było wiadomo, że o pewnych rzeczach nie należy mówić każdemu. I ta katyńska świadomość moja spowodowała, że kiedy można było już pod koniec lat 80. pisać więcej prawdy o tym, co było, to ja te książki zbierałem. I w jakiś sposób próbuję tą pałeczkę po mojej mamie przejąć. jeżdżę z nią na uroczystości. Jeżeli nie przechowujemy prawdy, bo trzeba rozróżnić prawdę i sprawiedliwość od zemsty, to kastrujemy się sami i kolejne pokolenia nie będą rozumiały pewnych mechanizmów, co oznacza, że w sytuacji zagrożenia nie będą umiały się obronić.
Warto dodać, że nasi rodacy w Wilnie w miniony weekend nie tylko uczcili pamięć polskich oficerów mszą świętą w kościele świętego Rafała, ale także oddali hołd żołnierzom niezłomnym. W niedzielnym 10. już biegu pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym uczestniczyło ponad 1000 osób. Oto wypowiedź na ten temat Konstantego Radziwiłła, ambasadora Polski na Litwie, którą otrzymaliśmy od redaktora Walentego Wojniło z Wilna.
To dobra okazja do tego, żeby skorzystać z takiej chwili, żeby przypomnieć o rzeczach ważnych. Najbardziej, można powiedzieć, uświadamia nam wszystkim i tym licznym bardzo uczestnikom biegu ten dystans 1963 metry. Niektórzy pytają, co to za dziwny dystans, bo przecież w sportowych zawodach zasadniczo nie ma czegoś takiego. A to jest rok, w którym, można powiedzieć, zakończyła się era żołnierzy niezłomnych, których nazywamy często żołnierzami wyklętymi. I tutaj po prostu jest to okazja do tego, żeby przypomnieć, że w latach 40., kiedy na ziemię dawnej Rzeczpospolitej wkraczała Armia Czerwona, wielu ludzi miało nadzieję, że to jest okazja do urządzenia nowego porządku, do pozbycia się straszliwej okupacji niemieckiej i że jest w tym jakaś szansa. Mimo że wiedzieli ludzie o tym, że Związek Radziecki to nie jest przyjazne dla Rzeczpospolitej państwo, to jednak mieli nadzieję. No i niestety ta nadzieja rozbiła się zupełnie w kawałki w momencie, kiedy pierwsi żołnierze Armii Czerwonej wkroczyli na ziemię dawnej Rzeczpospolitej, skończyły się złudzenia. I oczywiste było, że musi się pojawić opór wobec tego wszystkiego, co się działo. Wówczas pojawiła się wielka grupa, docelowo nawet około 180 tysięcy ludzi, którzy postanowili wbrew wszelkiej nadziei stawić opór bolszewizmowi. Oni trwali przy wartościach i przy przekonaniu o tym, że po prostu nie można ustąpić. Podobna sytuacja miała miejsce również w tych dzisiaj tak bardzo z nami zaprzyjaźnionych narodach, narodzie litewskim, łotewskim, estońskim, gdzie pojawili się tak zwani bracia leśni. I to byli też ludzie, którzy po tym, jak wszyscy zorientowali się, jak wygląda okupacja bolszewicka, stanęli z bronią w ręku przeciwko okupantowi, temu nowemu okupantowi. Prześladowania tych żołnierzy, terror wobec nich, tortury, śmierć, bezimienny pochówek, to było coś, co było na porządku dziennym. Ale to, co było, można powiedzieć, jeszcze dodatkową zbrodnią wobec tych ludzi ze strony nowych okupantów, a także nowych władz administracyjnych, to była decyzja o tym, że trzeba spowodować, że pamięć o nich całkowicie zostanie wymazana. Na szczęście tu i ówdzie odważni ludzie przechowali ją w swoich rodzinach, wśród swoich znajomych i w momencie, kiedy zaczęły się zmiany pod koniec lat 80., na początku lat 90. w naszych krajach, pamięć od nich zaczęła się odradzać. Udało się tę pamięć uratować i co szczególnie cieszy, te młode pokolenia w pewnym sensie podjęły taką modę na ten wilczy trop. Wilk to zwierzę groźne, ale jednocześnie niezależne. Wilk to zwierzę, które chodzi własnymi ścieżkami, nikogo się nie boi. No i ta personifikacja żołnierzy, symbol żołnierzy wyklętych, jakim jest wilk, dzisiaj pojawia się często na koszulkach, na różnych emblematach. No i ja się bardzo cieszę, że również ten dzień właśnie, taki już tradycyjny w Wilnie, bieg wilczym tropem, ma tak wielu uczestników, z tego co wiem, to grubo ponad 1000 osób. No i przynajmniej, jeśli tylko te dwie rzeczy, to znaczy, że byli żołnierze wyklęci i że trwali przez 19 lat od momentu wkroczenia Armii Czerwonej, przechowają się w tym młodym pokoleniu, które tak licznie brało udział w tym biegu, to uważam, że jest wielki sukces.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, przenieśmy się teraz do Płocka. To było nie lada wydarzenie. Mam na myśli spotkanie w Muzeum Mazowieckim w tym mieście, promujące prawdziwy rarytas. Książkę, album o słynnej hucie szkła Niemen w Brzozówce pod Nowogródkiem. ale o tym opowiedzą Państwu organizatorzy i zaproszeni goście.
Małgorzata Szatkowska, kierownik działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Bardzo cieszymy się, że możemy po raz pierwszy zaprezentować wznowioną wersję publikacji profesora Pawła Banasia, monograficznej książki dotyczącej szkła Hutyniemen, które po 40 latach do nas wraca. Cieszymy się z tej współpracy z panem profesorem oraz z jego córką dr Barbarą Banaś, bo zaowocowała ona wspaniałym wydawnictwem, pięknym albumem ze zdjęciami, które cieszą oko. Tam są zaprezentowane większość najciekawszych fasonów, które produkowała Hutyniemen. Promocji publikacji towarzyszyła prezentacja przygotowana przez dr Barbarę Banaś, która przybliżyła nam historię huty szkła Niemen. Wystąpili również kolekcjonerzy, którzy udostępnili nam swoje zbiory na wystawę czasową, która odbyła się w 2022 roku. Prezentowaliśmy 500 eksponatów z 4 kolekcji właśnie wyrobów huty szkła Niemen. Zwieńczeniem tego szczęśliwego dla nas wieczoru był występ duetu Glass Duo, małżeństwa skrzypaczki i trębacza, które podjęło nową ścieżkę muzyczną, prezentując muzykę na szklanej harfie.
Barbara Banaś, jestem córką profesora Pawła Banasia, emisariuszem książki Szkło Hutyniemen. Udało nam się dzięki współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku dokonać rzeczy, wydaje mi się, dość niezwykłej, a mianowicie doprowadzić do kolejnego wydania po blisko 40 latach monografii Huty Szkła Niemen, która ukazuje się w pięknej albumowej formie. Jest to także monografia poszerzona o nowe informacje. Cieszy bardzo, że wciąż są osoby zainteresowane polskim wzornictwem okresu międzywojnia, a zwłaszcza właśnie szkłami produkowanymi w Hucie Niemen. Była to jedna z najciekawszych hut działających w pierwszej połowie XX wieku na ziemiach polskich. Huta o naprawdę znakomitych tradycjach i wspaniałych osiągnięciach. Było to przedsiębiorstwo rodzinne, zarządzane przez rodzinę Stolich, a założone w 1891 roku przez Wilhelma Krajewskiego i Juliusza Stolle, dwóch doskonale ze sobą współpracujących specjalistów szkła. Z czasem po śmierci Krajewskiego firma przeszła w ręce rodziny Stolle, ale co ciekawe, córki Wilhelma Krajewskiego stały się żonami synów Juliusza Stolle, więc rzeczywiście było to rodzinne przedsiębiorstwo, które skupiało wokół siebie bardzo duży i dobrze przygotowany zespół specjalistów. Przygotowywali w tej hucie szkła użytkowe przede wszystkim, chociaż można powiedzieć, że najtrudniejszy okres po I wojnie światowej, okres ekonomiczny, przeżyli dzięki zleceniom państwowym i produkcji szklanych izolatorów. Dopiero potem ta produkcja wróciła na dawne tory, zajmowali się wytwarzaniem szkieł użytkowych, bardzo ekskluzywnych serwisów do likierów, serwisów deserowych, wazonów, najrozmaitszych untersyliów stołowych, które sprzedawane były w salonach całej Rzeczpospolitej, a także eksportowane do Europy, do Ameryki, do Australii nawet. Huta działała na Kresach, w miejscowości Brzozówka. To wyjątkowo urokliwe miejsce i zresztą szalenie ciekawa historia, bo ta huta przenosiła się z 3 różnych lokalizacji. Największa właśnie powstała we wsi Brzozówka, gdzie Stollowie poza samym przedsiębiorstwem, poza samą hutą, wznieśli także całą osadę, w której mieszkali wszyscy związani z zakładem pracownicy. Dramatyczne były losy tego miejsca. Oczywiście po wejściu wojsk sowieckich rodzina właścicieli została zesłana na Sybir, do Kazachstanu i synowie także zginęli w więzieniach NKWD. Załoga została rozproszona. Huta przez jakiś czas jeszcze w okresie okupacji działała. Później oczywiście po 1945 roku wznowiono tam produkcję. Jest to do dziś funkcjonujący zakład posługujący się tą samą nazwą, Niemen, działający na Białorusi, ale przygotowujący już zupełnie inną ofertę szkieł użytkowych. Choć odwołujący się do tej historii powstania, jakby świadomy tego, że te początki związane z polską rodziną Stolich są istotne dla historii tego przedsiębiorstwa.
Grzegorz Budzyński z Poznania. Jestem kolekcjonerem szkła Art Deco, wytwarzanego w większości w polskich hutach działających w okresie międzywojennym na terenie Rzeczpospolitej, wiodącej części kolekcji szkła Huty Niemen. Zbieram te szkła od lat góra 35. Przez przypadek zarażony kiedyś przez swojego znajomego, który gdzieś z okolic Aleksandrowa Kujawskiego przywiózł dwa wazony cichodmuchane największej wielkości i tym mnie zainteresował. Próbował mnie zainteresować. Mnie te wazony wtedy na początku się zupełnie nie podobały. Nowo szkło, tak jak to szkło prasowane, trochę z matowieniem, ale cena była przystępna. On mówi, weź, bo kiedyś to przyjdzie na to okazja, że będzie to modne. I rzeczywiście ja wtedy te dwa wazony od niego zakupiłem. On wypożyczył mi wtedy książkę profesora Pawła Banasia, która została wydana tutaj w Muzeum Płockim w roku 1982. I ja tak powoli, czytając tą książkę, zaczynając się interesować, przeglądając ilustracje z katalogu, zaczynałem chodząc po różnych takich dziwnych miejscach, bo większość kolekcjonerów wie, że takie przedmioty można pozyskać w miejscach zgoła przypadkowych. Zaczynałem wyciągać to. Potem przez parę lat w ogóle to gdzieś leżało zapomniane, życie toczyło się swoim torem i jakoś chyba w drugiej dekadzie XXI wieku trafił w moje ręce akurat od dobrego znajomego antykwariusza katalog Huty Niemen. Bardzo dobrej jakości. No i rzeczywiście ja zacząłem ten katalog przeglądać. To był katalog ofertowy Huty Niemen, składający się z czterech części i do tego cennik. I od tego chyba zaczęło się takie prawdziwe zbieractwo już Huty Niemen, pozyskiwanie przedmiotów. Zbiór jest spory, bo w tej chwili szacuję, że będzie to około 1000 egzemplarzy szkła. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo nie zaglądałem do dokumentacji, a zbiór już mam opracowany tak bardziej naukowo. No i tutaj akurat część tego zbioru znalazła się w Płocku. Podczas tej wystawy, która miała miejsce w 2022 roku i przyjechała z Muzeum z Zielonej Góry, gdzie też te same szkła były prezentowane. Tu w muzeum na promocji książki pana profesora mogę w końcu obejrzeć i podziwiać piękno tych szkieł, no bo mając tych szkieł setki, ten obraz się zaciera. Warto, oczywiście warto mieć pasję, ale trzeba to umieć dobrze zrównoważyć. Nie należy też chcieć posiadać wszystkiego, bo w przypadku tych szkieł nigdy nie będziemy w stanie wszystkiego wyzbierać, a myślę, że każde kolejne pokolenie i ludzie, którzy będą do tej historii zaglądać i się tym interesować, będą coś nowego dla siebie odnajdowali, bo mogę powiedzieć jedno, przekrój produkcji tej huty jest naprawdę wielki i pojawiają się naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, o których mało kto wcześniej miał pojęcie, ale to jest po prostu taka pasja, taka przyjemność, takie zbieranie, takie zapełnianie sobie właśnie czymś życia, nie tylko tą codziennością, pracą i obowiązkami domowymi.
Dodajmy jeszcze, że spotkanie muzycznie, grą na szklanej harfie, instrumencie zbudowanym z kieliszków, o której wspomniała Małgorzata Szatkowska, uświetnili państwo Anna i Arkadiusz Szafraniec z Kolbut. To był nasz pomorski akcent. A dla zainteresowanych historią i wyrobami Huty Szkła Niemen, dzięki Muzeum Mazowieckiemu w Płocku, mamy dla państwa trzy egzemplarze książki profesora Piotra Banasia. Prosimy o kontakt telefoniczny po zakończeniu audycji. 601 979 828.
Powtórzę numer telefonu 601 979 828. I jak zawsze serdecznie zapraszam Państwa w imieniu Fundacji Pomorskich Kresowian już za kilka dni, 24 kwietnia, na Kresową Środę Literacką. O godzinie 13 do Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni lub o 17 do Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury w Gdańsku. Zapraszam na spotkanie z Michałem Jerzym Chromińskim, autorem książki Żołnierze Żelaznych Szlaków w walce o Kresy Północno-Wschodnie w latach 1919-1920. Książka została wydana przez Stację Muzeum w Warszawie.
I to na dzisiaj już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do Kresowego Saloniku Radia Gdańsk za tydzień, 27 kwietnia o 6.30.
Żegnamy się razem z realizatorką Julią Baranowską, skoczną piosenką Adolfa Dymszy z 1935 roku. Taką na obudzenie. Do usłyszenia.
Ja już taką mam naturę od szczeniackich swoich lat, że ja śmieję się z wszystkiego i że gwiżdżę wciąż na świat. Jeśli czasem jest mi ciężko lub mi figla spłata los, to nie płaczę i nie wzdycham, ale śmieję się na głos. Oj, o, rach, ciach, ciach. Jutro bida się odczepi, rach, ciach, ciach. A jak bida się odczepi, rach, ciach, ciach, znów będzie lepiej. Hop, ziu. Co jest życie? Hokus pokus, zwykły hazard, ślepa gra. Albo orzeł, albo reszka, raz się nie ma, raz się ma. Jeśli wygrasz, to w porządku, wtedy bracie rób co chcesz. A jak przegrasz, to się nie martw, tylko ze mnie przykład bierz. Oj, ładyrydyrydyrydy, rach, ciach, ciach. Przede wszystkim dobra mina, rach, ciach, ciach. Potem całus i dziewczyna, rach, ciach, ciach. Reszta to bujda, hop, siu. Najważniejsza rzecz humorek i na lekko wszystko brać. Trzeba budzić się z uśmiechem i z uśmiechem kłaść się spać. Po co martwić się i smucić i narzekać wciąż na brak? Lepiej śmiać się ze wszystkiego i powiedzieć sobie tak. Oj, jo, diri, 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 rach, ciach, ciach. Wszystko bzdury nas do góry, rach, ciach, ciach. Wciąż wesoło, chociaż gulo, rach, ciach, ciach. Reszta to frajer, hop, siop i hop i lu. Proszę państwa, nabrać tchu. I raz, i dwa. Proszę państwa, zaczynamy, proszę śpiewać to, co ja. Ej, o, dy, 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 rach, ciach, ciach. O, dy, 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 rach, ciach, ciach. O, dy, 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 rach, ciach, ciach. Reszta to frajer, hop, siop. Reszta to frajer!
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.